Rozmowa po dziewiątej.
Jest Adam Ruszczyński, publicysta Radia Zachód i portalu zachod24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A 31 grudnia to moment, kiedy możemy podsumować cały 2021 rok. A działo się w tym roku sporo. Zmiana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, wycofanie z Afganistanu, szalejące ceny surowców, spekulacja na uprawnieniach do emisji CO2, które wywindowały ceny energii, w konsekwencji rosnąca inflacja, zmiany w rządzie, powrót Donalda Tuska do Polski, atak na polską granicę. No i no oczywiście mamy kolejny rok pandemiczny, który już za nami. Ten rok obfitował wiele politycznych wydarzeń, panie redaktorze. Gdyby pan miał wymienić te, które najbardziej zapadły w pamięć lub wywarły największy wpływ na polską politykę, to...
Moim zdaniem to rywalizacja chińsko-amerykańska, która kładzie się bardzo długim cieniem na wiele spraw dziejących się w Europie, oczywiście w tym na Polskę. Wprawdzie Amerykanie konstruują nowe sojusze w strefie Pacyfiku i Azji Południowo-Wschodniej, ale to na tyle odciąga ich uwagę od spraw europejskich, że istnieje pewne zagrożenie, że dyplomacja amerykańska będzie tutaj mniej aktywna. Otóż prezydent Biden poszedł na pewne ustępstwa wobec Niemiec i wobec Rosji. One są związane z gazociągiem Nord Stream 2, ponieważ administracja prezydenta Bidena ma nadzieję na przeciągnięcie Niemiec i Rosji w tej swojej rywalizacji z Chinami. I to ma oczywiste konsekwencje. Rosjanie odebrali to jako sygnał taki ze strony amerykańskiej, sygnał ustępstw. Oni tak to postrzegają i oczywiście natychmiast zażądali od Amerykanów większego wpływu na sprawy związane z Europą, na coś w rodzaju drugiej Jałty, gdzie się porozumieją na przykład w sprawach Ukrainy, że zostaną zatrzymane ukraińskie aspiracje do NATO, podobnie gruzińskie, ale także, że zostaną wycofane wojska amerykańskie z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Tutaj Rosja ma na myśli nie tylko instalacje natowskie, ale także zaangażowanie sojuszu w te kraje, a to już bezpośrednio jest związane z naszym bezpieczeństwem. Nieprzypadkowa jest ta presja Białorusi zwana konfliktem hybrydowym, bo to się na granicę polską, bo to się dzieje w ścisłym porozumieniu z Rosją i to jest konsekwencją tej nowej polityki, nowej, starej właściwie polityki rosyjskiej. A więc widać, jak bardzo rywalizacja amerykańsko-chińska wpływa na sprawy europejskie, w tym poziom naszego bezpieczeństwa. Tu się jeszcze żaden dramat nie wydarzył, no ale my z niepokojem obserwujemy te rokowania pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi i Rosją a NATO. Teraz kolejnym wydarzeniem to jest jednak powstanie nowego rządu w Niemczech i nieco wcześniejsze, jeszcze przed powstaniem tego rządu, próby federalizacji i centralizacji Europy związane z polityką Komisji Europejskiej, co tu dużo kryć, popieraną otwarcie przez Berlin, przez poprzednią kanclerz Angelę Merkel, jak i przez nowego kanclerza Olafa Scholza. To powoduje też bardzo wiele napięć na linii Polska Komisja Europejska. Kolejną taką sprawą, która też ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju, jest zarządzanie pandemią, czyli zarządzanie tym kryzysem zarówno przez Światową Organizację Zdrowia i przez Komisję Europejską. No dla mnie pandemia nie jest głównym wydarzeniem tego roku, tak jak dla wielu lekarzy, ekspertów. My się już nauczyliśmy żyć z tą pandemią. Oczywiście wysoka ilość zgonów to przykra sprawa, ale umierają głównie ludzie, którzy którzy przecenili swoje szanse, ludzie, którzy głównie się nie szczepią. Z wydarzeń dotyczących Polski to oczywiście hybrydowy konflikt z Białorusią, ale z takich wydarzeń pozytywnych to jest Polski Ład, wpompowanie w samorządy w pierwszej aplikacji z lipca 23 miliardów złotych i teraz kolejna kwota 20 miliardów przygotowywana na przyszły rok, ponieważ samorządy, kilka tysięcy samorządów to największy inwestor i gracz gospodarczy w naszym kraju, a więc inwestycje w modernizację dróg, kanalizacji, budowę szkół, czyli takie prorozwojowe i procywilizacyjne inwestycje w skali całej Polski, w tym naszego województwa, bo tutaj 677 milionów dodatkowych pieniędzy jest wpompowane w krwioobieg gospodarczy gmin, to bardzo duże wydarzenie.
No właśnie, rząd przygotował ofensywę programową. Pytanie, jaki jest bilans po tym całym roku prac rządu samej Zjednoczonej Prawicy? Pamiętamy, że z Zjednoczonej Prawicy wyrzucony został chociażby Jarosław Gowin. No i tutaj pytanie jest o to, czy Zjednoczona Prawica po tym roku wychodzi wzmocniona czy pokiereszowana?
No, pozwoliłem sobie pół roku temu, tym razem w studiu Radia Zachód, powiedzieć, że największym zagrożeniem dla Zjednoczonej Prawicy jest sama Zjednoczona Prawica. A więc te wszystkie tendencje odśrodkowe, które tam mają miejsce, związane z choćby z polityką byłego wicepremiera Gowina, który został wyautowany, ale także tarcia pomiędzy ministrem sprawiedliwości a premierem. Także kilka błędów popełnionych wcześniej, między innymi piątka dla zwierząt, która wywołała napięcia bardzo duże w klubie Prawa i Sprawiedliwości i w związku z tym tam odeszli z klubu posłowie, co zaowocowało utratą tej samodzielnej większości. Prawo i Sprawiedliwość musi korzystać z poparcia indywidualnych posłów i z poparcia Pawła Kukiza i kilku jego kolegów, także Zjednoczona Prawica wychodzi nieco pokiereszowana jako formacja, no niemniej jednak nadal jest zdolna do sprawowania władzy i to jest jedyna siła, która zdaniem większości Polaków jest zdolna do sprawowania władzy, bo ja przypomnę sondaż niedawny, gdzie zapytano, czy opozycja jest gotowa do przejęcia władzy z rąk PiSu i ponad 63% Polaków stwierdziło, że opozycja nie jest gotowa. A więc możemy oczywiście narzekać na Zjednoczoną Prawicę, no ale o wiele bardziej możemy narzekać na to, że tak zwana totalna opozycja, czyli Koalicja Obywatelska i Ruch Szymona Hołowni, no nie dają żadnej nadziei, nie dają żadnych recept, nie pokazują też ludzi, którzy mogliby zastąpić rząd Mateusza Morawieckiego, bo o żadnym gabinecie cieni nie słyszymy. No trochę bardziej skłonna do współpracy jest ta część opozycji związana z PSL-em i przez moment wydawało się, że także Nowa Lewica, która przecież poparła Krajowy Plan Odbudowy, no ale są to ugrupowania, które są nieco powyżej progu wyborczego zaledwie.
Skoro przeszliśmy tak gładko do opozycji, to jeszcze zapytam o bilans opozycji, bo każda z tych partii ma swoje perturbacje, także chociażby wspomniana Nowa Lewica, która dzieli się, łączy się i dzieli się zaraz potem. No trudności przeżywa polska opozycja.
No bardzo duże, bo przypomnijmy, że Nowa Lewica składa się z SLD i Wiosny. No SLD notowania samodzielne tuż przed zjednoczeniem miała na poziomie 4-5%, czyli zasadniczo w okolicach progu wyborczego. Wiosna to partia, która się praktycznie rozsypała. Miała uczynić Wiosnę, no ale tak się, Wiosnę w polskiej polityce, ale tak się nie stało. Partia Razem to takie ugrupowanie, ugrupowanie neomarksistowskie z poparciem na poziomie kilku procent, co w sumie daje lewicy w sondażach wahania między 7 a 10, z czym że w ciągu ostatnich 8 miesięcy te 10% to jest bardzo rzadko. I to pokazuje kondycję lewicy, która właściwie jest no takim klubem bogatych ludzi, którzy hobbystycznie postanowili się bawić w lewicowość, bo żadnego wpływu na polską politykę wewnętrzną, jak i zagraniczną ci ludzie nie mają.
A w tym wszystkim pojawił się także Donald Tusk na białym koniu, który miał zlewolucjonizować i skonsolidować może nawet polską opozycję. Tak się jednak nie dzieje.
Tak się nie dzieje. Tusk spowodował jedną rzecz pozytywną dla Koalicji Obywatelskiej, ten upływ krwi, bo przecież obserwowaliśmy, jak uciekają z Platformy Obywatelskiej parlamentarzyści do klubu Szymona Hołowni. Powrót Tuska no ten upływ krwi zahamował. Natomiast no dalej jest, Platforma nie potrafi przebić szklanego sufitu, bo to wszystko tam gdzieś oscyluje w granicach 22-27 w porywach procent. I to pokazuje, że powrót Donalda Tuska no nie przyczynił się jednak do wzrostu notowań Platformy Obywatelskiej. Konstans zanotowała także Konfederacja, bo ona ma swoje stabilne 7-8%, ale tutaj też warto odnotować, że no mimo krytyki rządu Konfederacji nie przybywa. Bardzo duży procent Polaków, szacowany na w przedziale 20-25%, obserwuje, co się będzie działo dalej, i dlatego rok 2022 będzie przełomowy zarówno dla notowań rządu, jak i dla notowań opozycji. No, mamy rozpędzającą się, właściwie rozpędzoną inflację i czekają nas gigantyczne podwyżki cen spowodowane także błędną polityką Komisji Europejskiej, a głównie brakiem jednolitej polityki energetycznej. No i oczywiście podniesieniem praw do emisji CO2 i spekulacją na tych prawach, które powszechnie w Europie, w Unii Europejskiej są dokonywane.
Musimy powoli kończyć naszą audycję. Ja chciałem zapytać jeszcze pana o województwo lubuskie. Tu fajerwerków wielkich chyba nie było. Pytanie, co przyniesie rok 2022?
No tu fajerwerków rzeczywiście nie było, poza mniejszymi lub takimi, powiedzmy, średnimi przepychankami w okolicach Urzędu Marszałkowskiego, procesem sądowym pomiędzy panią marszałek Polak a prezydentem Kubickim, wygranym przez prezydenta Kubickiego. No ale powiedzmy, no to nie jest poważna polityka. Poważną politykę gospodarczą robią, jak już powiedziałem, samorządy, które korzystając ze wsparcia rządowego przedstawiły cały szereg wniosków aplikacyjnych i zaowocowało to dodatkową kwotą 677 milionów wpompowaną w województwo lubuskie. W przyszłym roku zobaczymy, jak duże to będą pieniądze, bowiem rozpoczęły się już aplikacje teraz w grudniu i one się mają zakończyć w lutym. Prawdopodobnie w marcu, kwietniu dowiemy się, które samorządy, a więc którzy włodarzy województwa lubuskiego będą ostro inwestować w 2022 roku, oczywiście z korzyścią dla lokalnych społeczności.
A Zielona Góra już zapowiedziała, że chciałaby pozyskać z Polskiego Ładu 100 milionów złotych. Przyjdzie nam poczekać chwilę i zobaczyć, tak, co przyniesie nam nowy rok. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był Adam Ruszczyński, publicysta portalu Zachod24.pl i Radia Zachód. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pomyślności w nowym roku życzę wszystkim.
Rozmowa po dziewiątej.